Brak deklaracji dotyczących przyjęcia uchodźców skutkuje kłopotami Polska, Czechy i Węgry pod pręgierzem Komisji Europejskiej. Jeszcze nie od razu, ale procedura się rozpoczęła. Europejskie młyny tym razem mielą szybciej. Mamy niewiele czasu na satysfakcjonującą Brukselę odpowiedź. Co dzieje się wokół Puszczy Białowieskiej? O tym też będziemy rozmawiać. Mariusz Rytel, dzień dobry. A w studiu posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy, panie pośle.
Witam serdecznie.
I Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa.
To co będzie się działo w związku z rozpoczętą procedurą ukarania Polski za nieprzystąpienie do tego mechanizmu relokacji uchodźców, waszym zdaniem?
Przypomnijmy, że cała rzecz dotyczy problemu migrantów, którzy od jakiegoś czasu przyjeżdżają do Europy na zaproszenie niektórych przywódców państw unijnych. Od tego to się tak naprawdę zaczęło i Unia Europejska, zamiast próbować powstrzymać tę falę migracji, no tak naprawdę daje kolejne powody do tego, aby ci migranci do nas przyjeżdżali.
A nie odnosi pan wrażenia, że Angela Merkel, o której pan wspomniał, to po prostu już powiedziała do tych uchodźców: przyjeżdżajcie, w sytuacji, kiedy nie miała wyjścia? Bo oni tak by przyjechali?
Nie jestem pewny, czy tak było. Natomiast na pewno zabrakło jakiegoś stanowczego działania ze strony Unii Europejskiej, uszczelnienia granic i próby rozwiązania tych problemów częściowo przynajmniej na miejscu. Przypomnę, że Węgry, które próbowały wtedy uszczelniać granice, wręcz były... Próbowano je karać za to, że tych migrantów nie przepuszczało. One wykonywały tylko przecież wspólne postanowienie. Dziś ten problem lokacji dotyczy 100-kilkudziesięciu tysięcy migrantów, głównie z obozów w Grecji i we Włoszech. I praktycznie cała Unia Europejska nie wykonuje postanowień sprzed kilkunastu miesięcy. Przypomnę, że dzisiaj z tych 100-kilkudziesięciu tysięcy migrantów zaledwie około 12% zostało rozlokowanych przez różne państwa europejskie. Nie jest to więc tak, że tylko Polska albo Węgry czy Czechy nie chcą wykonywać.
Około 18 tysięcy uchodźców znalazło w ramach tego
mechanizmu. Tak jest, czyli kilkanaście procent zaledwie, a więc tak naprawdę niemal cała Unia Europejska nie wykonuje tych postanowień. W zasadzie Komisja Europejska powinna wykonać jakieś kroki wobec wszystkich państw unijnych, które nie wykonują przyjętych zobowiązań. My wyraźnie mówimy jako polski rząd, że taka metoda na rozładowanie tego problemu nie przyniesie dobrych efektów. To może tylko zachęcać kolejnych migrantów do przyjazdu do Europy i powinniśmy od tego wyraźnie odstąpić. Tym bardziej, że przytłaczająca większość tych migrantów nie przyjeżdżała tutaj czy do Polski, czy do Węgier, czy do Czech, tylko raczej do Niemiec, czy Francji i niektórych innych państw Europy Zachodniej. Stąd musielibyśmy chyba ich jakoś przymusowo tutaj trzymać, aby uniemożliwić im wyjazd do tych krajów, no do
właśnie,
których
czy
zamierzali.
Wiadomo tak na dobrą sprawę, w jaki sposób my mamy tych migrantów czy uchodźców zatrzymać w naszym kraju. Ale tu zwracam się do pana posła Roberta Tyszkiewicza, nawiązując do tego, że niektórzy, nie wypełniając tych zobowiązań, jednak nie ponoszą kary. To jest takie powiedzenie, którego na antenie Radia Publicznego nie powiemy, może zbyt dosadnie, ale ono mówi o tym, że ktoś zawinił, a kogoś innego powiesili. Panie pośle.
No więc powiedzmy kilka zdań o czym tak naprawdę rozmawiamy, o co toczy się gra w tej chwili, jeżeli chodzi o postępowanie, które wobec Polski podjęła Komisja Europejska. Komisja Europejska chce nas ukarać nie dlatego, że nie przyjęliśmy 6 tysięcy uchodźców, tylko dlatego, że nie przyjęliśmy żadnego, że w ogóle nie przystąpiliśmy do solidarnego mechanizmu relokacji.
Austriacy obiecali solennie, że przyjmą i już nie podlegają.
Chcę podkreślić, że do tego programu przystąpiła maleńka Litwa, Łotwa, Estonia, a dwa kraje, które wcześniej, Austria i Słowacja, które wcześniej były objęte procedurą kontroli ze strony Komisji Europejskiej, porozumiały się z Komisją Europejską w tej kwestii, przystępując do realizacji tego programu. Tak naprawdę gra idzie o kilkadziesiąt kobiet i dzieci, uchodźców wojennych z Syrii. Może o kilkaset, na pewno nie o kilka tysięcy. Taki jest dzisiaj stan zaawansowania programu relokacji w całej Unii Europejskiej. I z zupełnie niezrozumiałych powodów polski rząd, zamiast zadeklarować przystąpienie do tego programu i skrupulatnie, skwapliwie prowadząc kontrolę, bo to nam zapewnia przyjęty dwa lata temu mechanizm, kontrolę pochodzenia, bezpieczeństwa osób, które miałyby w Polsce uzyskać status uchodźcy, cierpliwie to realizować w tempie, można powiedzieć, podobnym do tego, jak robią to inne kraje, czyli tych 12%, te 12% w naszych warunkach oznaczałoby 600-700 osób.
Straż Graniczna i ABW jedzie sprawdzić i nie są w stanie tak na dobrą sprawę.
To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Proszę zwrócić uwagę, o ile Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca szczyci się tym, że mamy świetne służby, to w tej jednej sprawie, w sprawie kontroli uchodźców informuję, że te służby kompletnie nie są w stanie przeprowadzić żadnej czynności sprawdzającej. Ja w to zupełnie nie wierzę. Polska procedury uchodźcze realizowała zanim rządziło Prawo i Sprawiedliwość i polskie służby potrafiły skutecznie wywiązać się z kontroli bezpieczeństwa wszystkich osób, które do Polski napływają. Jest też, i to też wyraźnie trzeba przy tej sprawie powiedzieć, jest też moralny aspekt tej sprawy, nie tylko polityczny. Kto wie, czy nie najważniejszy. To jest to, o czym mówił kardynał Nycz podczas procesji Bożego Ciała, że używając metafory, że dzisiaj Chrystus ma twarz bezdomnego, ma też twarz uchodźcy. Że trzeba pomagać i że Polska ze swoją tradycją solidarności, Polska, która w latach 90. jako kraj ubogi, nie będący członkiem Unii Europejskiej, przyjęła 90 tysięcy uchodźców muzułmańskich z Czeczenii i świat się od tego nie zawalił. Większość z nich oczywiście znajduje się już dawno poza granicami Polski.
No właśnie.
I nie jest problemem dla naszego kraju to, żeby przystąpić do programu, w którym tak naprawdę kilkadziesiąt, może kilkaset osób, kobiet i dzieci uciekających przed wojną w Polsce by się znalazło. Tylko też prosiłbym pana posła Piątkowskiego o to, by nie używał konsekwentnie, bo na to zwróciłem uwagę, nazwy migranci na te osoby, które w ramach programu relokacji miałyby się w Polsce znaleźć. To są uchodźcy. To jest wyraźne rozróżnienie. Migranci przybywają z powodów ekonomicznych. Uchodźcy, kobiety i dzieci uciekają przez wojnę. Chcę też powiedzieć, każda z tych osób musiałaby zadeklarować chęć przyjazdu do Polski, a poza tym polskie służby mają możliwość wyboru osób, które by tutaj trafiły. Zatem możemy wybrać kobiety i dzieci pokrzywdzone przez wojnę no i przyjąć się do Polski.
Już tłumaczę, jak to wygląda. Po pierwsze, wcale nie jest to tak mile i przyjemnie, jak to pan poseł Tyszkiewicz próbuje państwu opowiadać.
Nie, to nie jest
bo chociażby Czechy, które przyjęły zaledwie kilkunastu migrantów, wycofały się z tego programu i wyraźnie mówią, że nie będą więcej uchodźców przyjmowały. Czyli mają doświadczenia, nawet tak niewielkie, które pozwalają im stwierdzić, że nie będzie to bezpieczne dla ich państwa, dla ich obywateli. I polski rząd podobnie do tego podchodzi. W momencie, kiedy Czeczeni do nas przybywali, była tam troszkę inna sytuacja. Przypomnę, że trwała wtedy wojna z Rosją i rzeczywiście wiele osób
w Syrii też trwa wojna
czuło się zagrożonych.
I tutaj,
ale proszę ale nie przeszkadzać, już zaraz powiem. I czuło się zagrożonych i rzeczywiście mogło uważać, takie było zagrożenie utraty życia czy zdrowia. Natomiast dzisiaj spośród migrantów, którzy przybywają do Unii Europejskiej...
Uchodźców.
Migrantów, którzy przybywają do Unii Europejskiej, z samej Syrii jest najwyżej około 10%. Spośród tych 160 kilku tysięcy, którzy są rozlokowani w obozach w Grecji i we Włoszech, sytuacja jest podobna. Przytłaczająca większość tych ludzi to są mężczyźni w sile wieku, zdolni do pracy i walki ewentualnie z agresorem, który zagrażałby ich domom. I są to ludzie, i są to ludzie, którzy mają niezidentyfikowaną tożsamość. Wielu z nich ma w swoim portfolio, w swoich kieszeniach dosłownie co najmniej kilka czy kilkanaście paszportów. Często są to paszporty powtarzające się u kolejnych osób w tych samych albo innych obozach. Byli polscy specjaliści kilka miesięcy temu w tych obozach i wyraźnie stwierdzili, że jest niemożliwe stwierdzenia tak naprawdę nawet za bardzo skąd ci ludzie pochodzą, a co dopiero jakie są tożsamości. Jak były takie absurdalne sytuacje, że mężczyzna w wieku około 40 lat pokazywał paszport, który miał stwierdzić jego tożsamość, wystawiony na tak naprawdę 14-latka, no to w jaki sposób można dokonać weryfikacji? Po kolejne Włosi i Grecy tak naprawdę nie dają pełnej możliwości, że tak powiem, wybierania spośród migrantów, którzy przebywają w tych obozach, tylko wskazują wyselekcjonowane przez siebie grupy i proponują, aby to one były lokowane do poszczególnych państw europejskich. Na podstawie chociażby takich doświadczeń pani premier spokojnie może mówić o tym, że dbając o bezpieczeństwo Polaków, nie może zgodzić się na migrację ludzi niewiadomego pochodzenia. Przypomnę, że w momencie, kiedy Czeczeni migrowali do Polski, my sami wykonaliśmy ten gest. Wtedy nie było także państwa islamskiego i takiej fali zamachów terrorystycznych wykonywanych przez radykałów islamskich. To wszystko trzeba brać pod uwagę.
My wyraźnie
mówimy o tym, że bezpieczeństwo Polaków z naszego punktu widzenia jest najważniejsze.
Pan poseł Robert Tyszkiewicz.
No więc ja powtórzę, że warto w takich sprawach zacząć od wartości, od podstawowych wartości. Pan mówi o tym, że wśród 160 tysięcy mogą się znaleźć osoby, które nie zasługują na status uchodźcy. Ja mówię, że pośród tych 160 tysięcy jest wiele dzieci, wiele kobiet, wiele rodzin straszliwie dotkniętych przez wojnę, pozbawionych domów, pozbawionych dobytku, nie mogących liczyć na normalne życie i współczucie i pomoc im jest po prostu naszym obowiązkiem. Nie ma takiej możliwości, by polskie służby w tej sprawie deklarowały kompletną bezczynność i tak naprawdę ustami polityków PiS-u mówiły, że nie są w stanie nic sprawdzić. Tej kontroli nie dokonuje się, panie pośle, wyłącznie na podstawie dokumentów. Pan o tym dobrze wie. Są różnego rodzaju możliwości sprawdzania tożsamości i jest też możliwość wyboru osób, które w pierwszej kolejności do Polski by trafiły. Więc ja chcę powiedzieć, jak ktoś nie chce pomagać, to zawsze znajdzie powód. Zawsze może powiedzieć, że nic się nie da sprawdzić, że nic nie można zrobić. Ja twierdzę, że z pobudek czysto ideologicznych PiS nie chce pomagać uchodźcom. Zamyka się na pomoc uchodźcom wbrew apelom Kościoła, który domaga się i prosi o korytarze humanitarne.
To nie dotyczy,
jak pan wie, tysięcy osób, tylko niewielkich grup, które poszukują opieki, poszukują ratunku przed wojną.
Czym innym są korytarze humanitarne? Przypomnę ideę, którą Kościół zaczyna propagować. Chodzi o pomoc konkretnym osobom z terenów walki, między innymi z Syrii, które rzeczywiście są na przykład chore, ranne i na miejscu nie można udzielić im takiej pomocy. Polski rząd się nad tym zastanawia. Natomiast wyraźnie mówimy, na razie jeszcze polski Kościół nie przedstawił konkretnej propozycji w tej sprawie. Mówi tylko i wyłącznie o pewnej idei. Wczoraj słuchałem audycji z udziałem księdza odpowiedzialnego w Episkopacie za te sprawy. Wyraźnie mówił, że jest to na etapie dopiero przygotowań, a nie konkretnego projektu, który już mógłby być realizowany. Po drugie, wyraźnie, także ci, którzy udzielają pomocy uchodźcom na miejscu, na terenach, gdzie toczą się walki, mówią, że pomoc jest wielokrotnie skuteczniejsza i może objąć dużo większą grupę osób, jeżeli będzie udzielana na miejsce. Dlatego też polski rząd od kilku lat oferuje taką pomoc finansową, między innymi na terenie Syrii. I to tamta pomoc będzie skuteczniejsza i przyniesie pomoc znacznie większej grupie osób. Chociażby ze względu na koszty podróży, bo przecież każda z tych osób musi być przetransportowana do naszego kraju i potem być może miałaby wrócić na teren swojego zamieszkania. To są poważne koszty. Pieniądze zainwestowane w Syrii, w szpitale chociażby, przyniosą pomoc znacznie większej grupie osób tam cierpiących.
Ja nie chcę mówić, panie pośle, o skali pomocy, którą obecny rząd udziela na miejscu konfliktu, ale proszę mi wierzyć, to nie są kwoty, którymi warto się chwalić. Ale po drugie chcę powiedzieć wyraźnie...
Dobrze, by wszystkie państwa europejskie podobne kwoty chciały tam wyasygnować.
Trzeba, panie pośle, pomagać na miejscu konfliktu ofiarom. To jest poza dyskusją, ale trzeba też pomagać ludziom, którzy są już w Europie i oczekują naszej pomocy. To jest nieludzkie, jeżeli będziemy się od tych ludzi odwracali. Oni tu są, uciekli przed wojną, to są często bezbronne rodziny.
Nie uciekła przed wojną, tylko szukają lepszego miejsca do życia. Taka jest prawda, to są migranci.
Pan powiedział, że polskie służby niczego w tej sprawie nie są w stanie sprawdzić, więc skoro nie są sprawdzić, to skąd pan ma taką wiedzę?
Ale to wiemy, co to są za ludzie. Przecież państwo wszyscy widzieli, obrazki, jak wyglądają migranci, którzy przybywają nielegalnie do Europy.
Ale przecież pan powiedział, że polskie służby pod waszym kierownictwem nie są w stanie nic sprawdzić.
Ale są w stanie chyba zobaczyć, jak wyglądają ci ludzie, prawda?
Wie pan, tylko albo nie można czegoś sprawdzić, albo się pewną wiedzę przedstawia jako pewną. Więc niech pan się zdecyduje, czy nie można sprawdzić, czy wy,
ale panie
mówiąc
pośle, wprost, czym innym jest sprawdzenie, czym jest konkretna osoba, a czym innym, jak wyglądają mężczyzna,
że jestem cały czas, słucham z uwagą, ale kiedy sprawa znowu zaczyna przybierać zataczać krąg i powtarzamy raz jeszcze, to ja po panowie pozwolą, że się wtrącę i zapytam o to, wracając do tematu, co nam grozi, pan poseł Robert Tyszkiewicz, bo my oczywiście w tej chwili rozmawialiśmy o stosunku PiS-u, Platformy, posła Piątkowskiego, posła Tyszkiewicza do sprawy uchodźców, ale teraz wracamy do tematu relokacji, obostrzeń Unii Europejskiej i pytanie, czy stracimy te pieniądze, o których wszyscy mówią?
To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie o bezpieczeństwo Polski. Rząd PiS chętnie posługuje się tym argumentem, mówiąc, że nie będzie przyjmował żadnych uchodźców do Polski, nie będzie uchodźcom pomagał, bo to jest dla Polski niebezpieczne. A ja twierdzę i coraz bardziej staje się to widoczne, że właśnie taka polityka odwracania się do europejskiej solidarności jest dla Polski niebezpieczna we wszystkich wymiarach. Także w tym wymiarze bezpośrednich zagrożeń zewnętrznych, bo my jesteśmy granicznym państwem Unii Europejskiej i my jesteśmy jak najżywiej zainteresowani tym, żeby w Unii Europejskiej obowiązywała zasada solidarności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak my się odwracamy plecami do europejskiej solidarności w sprawie relokacji uchodźców, to jeśli przyjdzie do nas ze wschodu fala uchodźców, a przyjść może, to kto nam wtedy pomoże? Nikt nie pomaga krajowi, który odwraca się plecami od wspólnej solidarności, od takiej postawy solidarnościowej.
No tak, to jest kwestia druga polityki kwestia wewnętrznej i zewnętrznej. Tylko pytanie, jest, czy Platforma Obywatelska będzie w stanie, bo na razie to jest dwugłos. Na razie tu widać taki typowy dwugłos. PiS mówi do swoich wyborców w kraju, mówiąc nie przyjmiemy, a Platforma Obywatelska mówi, oni nie chcą przyjąć, są źli.
Nie, my nie mówimy, że oni nie chcą przyjąć, są źli. Tylko że to jest politycznie niesłychanie niemądre. To jest w pozycji, sytuacji Polski jako państwa granicznego, to jest niemądre i ryzykowne, że tak naprawdę za cenę demonstracji takiej, że my nie przyjmiemy kilkudziesięciu kobiet i dzieci, co mówiąc wprost zakończyłoby spór z Komisją Europejską, my wystawiamy na szwank nasze interesy w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie ekonomii również, bo grożą nam kary finansowe, a pozycja polityczna Polski gwałtownie spada i dla tej ideologicznej demonstracji my wystawiamy interesy polskie na bardzo poważne ryzyko, za które zapłacą nie politycy PiS, tylko polscy obywatele, polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy, bo pozycja kraju, który wybiera się na wojnę z całą Unią Europejską w kwestii solidarnej pomocy uchodźcom, pozycja tego kraju będzie pozycją na marginesie.
Ale to pozycja kraju, który mówi szczerze, panie pośle, a z drugiej strony...
Ale wie pan, to wróćmy może do tego, co...
Dariusz Piątkowski, panie pośle,
czy naprawdę chcemy, żeby... Już ostatnie zdanie. Czy naprawdę chcemy powtórki z 27 do 1? Czy nas to w czymkolwiek buduje? Czy nas to
no w tej chwili
po prostu...
chyba 23 do 3, tak? Biorąc pod uwagę.
Przekonamy się jeszcze, bo i Węgrzy, i Czesi prowadzą intensywne rozmowy z Komisją Europejską. I ja mam nadzieję, że polski rząd też się opamięta, że zrozumie, że ta polityka jest drogą donikąd kompletnie. I jest dla Polski, dla interesów Polski niesłychanym zagrożeniem.
Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie.
Może wróćmy do tego, w jakich okolicznościach rząd PO-PSL na czele z panią Kopacz przyjął te warunki. W momencie, kiedy porozumiał się z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, że będzie jednolitym frontem przeciwny takim idiotycznym założeniom przymusowej lokacji migrantów, to powtórzę po raz kolejny świadomie i z pełną odpowiedzialności. W przytłaczającej większości migrantów I niestety wtedy rząd PO-PSL zdradził pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. My wracamy do wspólnej polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym względzie i mówimy tym samym głosem, że te założenia przymusowej lokacji niczemu nie służą. Nie rozwiązały żadnego problemu. Są nieskuteczne. Mówiliśmy na początku audycji, że cała Unia Europejska tylko 15% przyjęła tych migrantów. 12% to jest nic w stosunku do tego, do całego Chinowie. Problemu. I my mówimy, że dalej kontynuować tej polityki nie powinniśmy. Mówił pan poseł przed chwilą o Solidarności Europejskiej. To gdzie jest Solidarność Europejska, kiedy dotyczy zupełnie innych spraw? Kiedy dotyczy na przykład bezpieczeństwa energetycznego? Kiedy Niemcy ponad głowami Polski zawiązują porozumienie o budowę kolejnego gazociągu, który ma omijać Polskę, wyłączać także Ukrainę. Gdzie jest bezpieczeństwo naszego państwa w takiej sprawie? Jakoś nie zauważyłem, żeby pani Angela Merkel tłumaczyła się przed Komisją Europejską w tej sprawie, a wręcz przeciwnie, Komisja Europejska nawet staje po stronie Gazpromu. Ta Solidarność Europejska jest jakoś dziwnie wąsko rozumiana. Na razie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z postępowaniem wyjaśniającym. Polska w ciągu kilku tygodni odpowie na monity ze strony Komisji Europejskiej. Chcemy, aby sprawa polityki migracyjnej była podejmowana jednogłośnie przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, bo jest to sprawa bezpieczeństwa Europejczyków.
Ja
to, co się dzieje
pośle,
w Europie, pokazuje, że nie jest z tym najlepiej.
Również o kwestii, o tym zaraz sobie porozmawiamy, bo mieliśmy atak, no coś w rodzaju ataku odwetowego w Londynie, czyli ciężarówka, która wjeżdża w grupę muzułmanów. No więc to już zaczyna się taka sytuacja, od której może stać się coś bardziej poważnego.
Mówimy o bezpieczeństwie, trzeba to brać pod uwagę.
Ależ oczywiście, że tak. Natomiast wielu znawców tematu zwraca uwagę, że za chwilę będziemy dyskutować w Europie na temat takiego sztywnego programu relokacji uchodźców. Czyli niezależnie od tego, ilu ich przybędzie na granicę, to od razu będzie wiadomo, że co trzeci trafia gdzieś tam do innego kraju, co piąty trafia do innego i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy tutaj, panie pośle Piątkowski, nie warto byłoby zagrać tak, jak zagrała Austria, że powiedzieć tak, oczywiście zrobimy. Może uspokoić Komisję Europejską. Trochę polityki zamiast takiego twardego stanu.
Być może. My jesteśmy przed odpowiedzią polskiego rządu na wystąpienie Komisji Europejskiej. Mamy na to kilka tygodni. Potem nawet gdyby decyzja Komisji była niekorzystna, my i tak będziemy odwoływali się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto wyraźnie traktaty nie przewidują jakiejś wspólnej polityki migracyjnej, na razie przynajmniej, i przymusowej lokacji. To założenie Komisji Europejskiej i części państw Europy Zachodniej, jeszcze raz powtórzę, nie przyniosło żadnego spodziewanego efektu. Wręcz przeciwnie, ta migracja jest nadal bardzo silna i trzeba poszukać innych metod na rozwiązanie tego problemu.
No sęk w tym, panie pośle, i to jest między innymi powód, dla którego Komisja Europejska wystąpiła z procedurą ukarania Polski, że rząd polski nie przedstawia żadnych innych sposobów rozwiązania tego problemu.
Mówimy o pomocy na
mówimy o problemie relokacji uchodźców, którzy są w Unii Europejskiej. W tej sprawie zwracają na to uwagę również eksperci. No, rząd polski zachowuje kompletną bierność polityczną. Znaczy nie może być tak, że mówimy nie, bo nie. Musimy, że tak powiem, jeżeli mamy inne pomysły, jeżeli macie inne pomysły, to je przedstawcie. A wy mówicie, nie przystępujemy do programu relokacji, nikogo nie bierzemy, nawet kobiet i dzieci, nie, bo nie. A jakie macie propozycje? Nie mamy żadnych propozycji w tej kwestii. Polska do tego nie przystąpi. I jestem przekonany, że to jest droga donikąd, że to jest droga do kolejnego 27 do 1. Problem uchodźców nie jest problemem pożądanym przez Europę. To nie jest tak, że Europa pragnie uchodźców.
No, ale panie pośle,
to jest efekt wojny, którą ma
Europa. Nie jest zachodnich tak naprawdę chciałaby, proszę, brakuje darmowej siły roboczej i część elit zachodnich tak naprawdę chciałaby osób zupełnie innej kultury.
Tego.
Ale tak jest niestety. W wielu mediach zachodnioeuropejskich wyraźnie widać wystąpienia polityków o lewicowej proweniencji, no którzy zachęcają wręcz do tego, aby przyjmować migrantów, bo to zmieni strukturę ideową, światopoglądową Europejczyków i w końcu nielubiana Europa z korzeniami chrześcijańskimi odeszłaby do przeszłości.
Zjawisko uchodźstwa.
Trzeba jeszcze wyraźnie pamiętać o jednym elemencie, na co polski rząd wskazuje. W Polsce jest też duża grupa migrantów z innych części świata, bo my na razie mówimy głównie o migrantach z Afryki Północnej i z Azji. Jeszcze raz powtórzę, że z terenów wojennych to jest tylko niewielka część i w przeważającej części są to zdrowi mężczyźni. Natomiast my w Polsce mamy także do czynienia z ponad milionem Ukraińców, którzy w większości tu po prostu pracują, są migrantami ekonomicznymi, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale jakaś część z nich w pewnym momencie uciekała przed konfliktem. Ten konflikt, co prawda, jest w tej chwili na szczęście wygaszony. Nie ma tam bardzo intensywnych walk, ale od czasu do czasu one tam wybuchają i kto wie, czy rzeczywiście tam większego problemu nie będzie. My w pewnym momencie przyjęliśmy także uchodźców wojennych z terenu Ukrainy. Nie zauważyłem, żeby Komisja Europejska i inne państwa Europy Zachodniej zauważyły, że tutaj polski rząd udziela pomocy uchodźcom.
To taka polityka. Nie ma solidarności, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, chciałem powiedzieć, a solidarności w Unii Europejskiej, panie pośle Tyszkiewicz.
Ja myślę, że jest w Unii Europejskiej więcej solidarności niż nam się wydaje i dzięki temu ta instytucja w ogóle istnieje. To nie jest tak, że nie ma problemów, że nie ma różnic zdań, że nie ma tarć interesów.
Ależ oczywiście.
Ale gdzieś na fundamentalnym poziomie, a o tym
tylko
mówimy,
dlaczego
jeżeli
zawsze przebijają się te nasze do świadomości społecznej i do mediów.
A to już mówiłem o tym. Polska jest jedynym krajem dzisiaj w Unii Europejskiej, który mówi komisji w sprawie uchodźców nie, bo nie, to znaczy nie będziemy pomagali,
podobnie,
nie przystępujemy do programu.
Węgry,
tak, Czechy. Mówi wasz rząd. Nie, bo nie. I to nie jest
podobnie
droga.
Czechy i Węgry.
I to nie jest droga, która zaprowadzi Polskę na jakiekolwiek bezpieczne wody. Wręcz przeciwnie, ściągniecie na nas ogromne niebezpieczeństwa ekonomiczne w zakresie zagrożenia nielegalną imigracją ze wschodu, zgoda, w zakresie zagrożenia ruchem uchodźców ze wschodu. Czy naprawdę trudno sobie wyobrazić to, że u polskich granic, a jesteśmy wszak krajem o granicy lądowej, mogą stanąć tysiące uchodźców ze wschodu? I co wtedy? Do kogo się zwrócimy o pomoc? Kto zrozumie, że Polska wówczas potrzebuje europejskiej solidarności, jeżeli odmówiła przyjęcia kilkudziesięciu kobiet i dzieci relokowanych na terenie, z terenu Grecji czy Włoch? To mi się wydaje naprawdę pełne obłudy, że próbujecie pokazywać problem uchodźstwa poprzez jako rodzaj wewnętrznego zagrożenia. Podczas gdy tak naprawdę uchodźstwo jest dramatem wojny, dramatem ludzi, którzy zasługują na pomoc, a zadaniem państw i służb jest wyselekcjonować
chcecie
ludzi,
powiedzieć,
którzy są
wszystkim spoza Europy otwieramy szeroko ręce, przyjeżdżajcie do nas,
każdą ilość
przyjmiemy. Każdemu zapewnimy dobre warunki. Proszę pamiętać, jak... Nieprawda, no znowu,
kłamstwo,
znowu pan kłamie. Panie pośle, proszę spojrzeć, jakie są relacje,
podkreślam,
tych migrantów, którzy przybyli do Europy, którzy są rozczarowani tym, jakie warunki socjalne im się oferuje, czego innego zupełnie się spodziewali. Przytłaczająca większość tych, która... Często nawet narażeniem życia płynie do Europy, płynie tutaj głównie po to, aby żyć w lepszym świecie. Bo im ktoś opowiadał u wybrzeży Afryki czy w Azji, że jak przyjadą do Europy,
to
będą mieli
grzech, panie pośle Piątkowski, że ludzie chcą żyć
bardzo
lepiej.
Duży, że będą mieli dobre warunki życia, że państwo się nimi zaopiekuje. Wśród nich na pewno są także ludzie, którzy nie przyjeżdżają tu z powodów ekonomicznych, czy uchodzą przed wojną, tylko są w jakiś sposób związani z państwem islamskim.
To, co się wydarzyło w Londynie, panowie posłowie, czyli coś, co czytam na antenie telewizora. Przed chwilą pojawiła się taka informacja, że w grupę pieszych wjechał 48-letni mieszkaniec Londynu, więc ci, którzy chcą mieć ten przekaz o wiele jaśniejszy, chodzi o to, że owszem, mieszkaniec Londynu, ale w grupę właśnie pieszych, którzy wychodzili z meczetu, tak? Więc może to być, biorąc pod uwagę całą sytuację z wcześniejszymi zamachami, taki pierwszy sygnał do akcji odwetowej i zacznie nam się bardzo poważne zamieszanie.
No wiecie państwo, to jest zawsze tak, że jeżeli język nienawiści zaczyna górować nad językiem solidarności, a to dzisiaj PiS funduje Polsce.
My odpowiadamy za zamach, niedługo pan
dwa powie. Lata po propagandy, dwa lata propagandy, które pokazują zjawisko uchodźstwa wyłącznie jako zagrożenie, a nie jako wyzwanie moralne. I można powiedzieć, jeżeli ten język nienawiści zaczyna dominować w przestrzeni
społecznej.
Ale my sobie
radzimy, panie pośle, z wyzwaniem moralnym, bo my mówimy, my Europa,
tak?
Płacimy
ja
ten
tak
socjal,
uważam.
płacimy ten socjal, oni ten socjal biorą i są chyba zadowoleni. Natomiast nie radzimy sobie z wyzwaniem dotyczącym bezpieczeństwa.
Ale o jakim socjalu pan mówi? Wobec uchodźców?
A wobec uchodźców.
Ja przepraszam najmocniej. Polska nie przyjęła żadnego uchodźcy w ramach programu relokacji. To mamy różne informacje.
Pan skierował nasze rozmowy na tory wewnętrzne, kiedy ja mówiłem o tym.
Na razie to była sugestia, że polski rząd odpowiada za to, że język nienawiści, jak to ujął pan poseł, dominuje w Londynie. To tak jakby Londyńczycy na co dzień słuchali polskiego radia, telewizji, nie, tym ja się tylko, kierowali.
Ja chcę się od was dowiedzieć, panowie, czy to nie
ja
jest
wrażenia,
spore zagrożenie.
Że język nienawiści dominuje w Londynie. Mam natomiast wrażenie, że języka nienawiści jest o wiele za dużo w Polsce. W kwestii uchodźców zwłaszcza. Że trzeba nad tą sprawą się pochylić, to jest trudny problem, ale nie można uchodźcami nieustannie straszyć, bo to do niczego
ale
nie
to
prowadzi.
Na razie Komisja Europejska straszy.
To wy straszycie.
No panie pośle, no przepraszam
nie chcę
bardzo.
Cytować
kto rozpoczynał całą
z polityków
dyskusję
PiS-u,
to właśnie wystąpienie Komisji
ale
Europejskiej.
Ale chcę panu powiedzieć, że jeżeli zaczyna się spiralę nienawiści i taką psychozę antyuchodźczą, czy w ogóle psychozę wobec innych, wobec obcych forsować, to dochodzi do tak absurdalnych pomysłów, jak pomysł Antoniego Macierewicza, żeby dokonać spisu obcokrajowców i mniejszości narodowych w Polsce. Na szczęście pod presją opozycji, pod pręgierzem opinii publicznej minister obrony narodowej się z tego pomysłu wycofał. No ale to można powiedzieć, to jest coś niedobrego, co zauważamy, że zaczynamy w ogóle zamykać się na cały świat
państw
i przestawać poczuwać się do tego, by być solidarnymi. To nie znaczy, solidarność nie oznacza porzucenie wyzwania bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, oznacza konieczność jeszcze większego zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo. A wy stawiacie jakby taki wybór. Albo solidarność, albo bezpieczeństwo. To straszny świat nam chcecie ufundować. Świat jest niebezpieczny.
Jeszcze raz nie przechodzimy do kolejnego tematu, bo czas nas
goni. Gdyby słuchać absurdalnych tez wysuwanych przez polityków PO, to można by zrozumieć, że polski rząd doprowadził do tego, że mamy zamachy w Londynie.
Tak
polski, ale
no,
tak pan to sugerował.
Po co pan opowiada
tak,
takie
to
rzeczy?
Są nie, absurdy. My tylko pokazujemy, że niekontrolowane przyjmowanie migrantów w pewnym momencie i tolerowanie zachowań niezgodnych z europejskim prawem tych, którzy do nas przybyli, nie chcą dostosować się do europejskich norm, zaczyna powodować poważne problemy. W tym między innymi fale terroryzmu, ale także takie zjawiska, że niektóre miasta europejskie, czy fragmenty miast europejskich stają się coraz bardziej niebezpieczne ze względu na przestępczość i nierespektowanie nie tylko norm kulturowych, ale i norm prawnych obowiązujących w tych państwach. Tam policja nawet tak naprawdę nie za bardzo jest w stanie kontrolować, co się dzieje. I my obawiamy się takich sytuacji, dlatego wolimy dmuchać na zimne. Jeśli chodzi natomiast o rejestrowanie obcokrajowców, wydaje mi się, że w większości państw Europy służby, może nie w sposób oficjalny, ale tego typu rejestry prowadzą dla bezpieczeństwa własnych obywateli. Inaczej trudno by było sobie wyobrazić, aby służby na przykład Belgii czy Francji próbowały wychwycić terrorystów spośród różnych grup mieszkających na tym terenie. Musi być prowadzona jakaś praca operacyjna i pewna wiedza na ten temat na pewno jest. Niekoniecznie się o tym mówi publicznie.
Ale też, jak pan dobrze wie, Antoni Macierewicz chciał spisywać obywateli polskich.
Mówię tylko jeszcze raz, że dla bezpieczeństwa obywateli powinniśmy podejmować różne działania, tak aby Polacy czuli się bezpiecznie.
Bez przerwy.
I na szczęście
przejdziemy do kolejnego tematu, który chcielibyśmy poruszyć. Ten temat dotyczy nas bezpośrednio. Sprawa Puszczy Białowieskiej, coraz głośniej się o tym mówi. Oczywiście z tym poprzednim tematem nam się o tyle łączy, że instytucje unijne być może już niebawem zabiorą głos i znowu będziemy na świeczniku europejskim, ale tu zasadnicza kwestia jest taka, czy być gospodarzem, czy być biernym obserwatorem procesów przyrodniczych. Jakie jest wasze zdanie? Poseł Tyszkiewicz.
Ja zajmowałem wielokrotnie stanowisko w tej sprawie. Wnosiłem rozmaite inicjatywy, bo Puszcza Białowieska jest skarbem dla naszego regionu. To jest naprawdę skarb, to jest część naszej marki, naszego wizerunku na całym świecie. Jeżeli
to
z
prawda.
Czegoś Podlasie jest znane, to jest...
Jeden z poważniejszych towarów eksportowych.
I zawsze uważałem, i zdania nie zmieniam, że Puszczy Białowieskiej nie wolno traktować jak lasu gospodarczego, bo to jest skarb przyrody, to jest atrakcja turystyczna i tak do niej trzeba podchodzić. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, żeby pomagać i wspierać społeczność, która żyje w Puszczy, czy wokół Puszczy. Mówię tu o powiecie hajnowskim, o gminach puszczańskich, które dźwigają na sobie ciężar wielu ograniczeń wynikających z faktu, że Park Narodowy albo Lasy Puszczańskie znajdują się na ich terenie. I chcę powiedzieć, udawało nam się przez ostatnie lata zachować jakiś kompromis, jakąś równowagę między tymi dwoma wielkimi wyzwaniami. Bo to nie da się albo jedno, albo drugie. Trzeba i dbać o Puszczę, i trzeba dbać o ludzi. I wtedy w tej równowadze można poszukiwać jakichś sensownych rozwiązań, żeby trzymać standardy ochronne, czy podnosić standardy ochronne, ale dawać też możliwość rozwoju życia lokalnym społecznościom.
Czyli nie jest pan bezpośrednio za stanowiskiem aktywistów Greenpeace'u, cała Puszcza Parkiem Narodowym.
Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to, co zrobił minister Szyszko przez ostatnie półtora roku, to właśnie ten kompromis zniszczył. Zniszczył i dzisiaj mamy zarówno protest ekologów, jak też protest mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Jedni protestują przeciwko masowej wycince drzew, drudzy protestują że w związku z tą masową wycinką drzew zamknięto wstęp do lasu, a ludzie żyją tam w dużej mierze dzisiaj. Turystów prowadzą małe gospodarstwa agroturystyczne, spada liczba turystów w Białowieży, bo ludzie są zniechęceni konfliktem, który tam istnieje, oraz tym, że do części puszczy nie można dziś wchodzić.
Teraz
tym...
wróćmy do rzeczywistości. Właśnie na czym polega...
Pan poseł... Na czym pozwoli. Pan już. Pozwoli jeszcze jedno zdanie.
Pan poseł.
A już w ogóle, że tak powiem, dla mnie kuriozum zupełnym w wydaniu PiS-u było zatrzymanie programu Leśne Dziedzictwo Europy, czyli programu 130-milionowego wsparcia inwestycji turystycznych w obszarze Puszczy Białowieskiej. Myśmy ten program uruchomili, a rząd PiS-u ten program zlikwidował. To już jest dla mnie kompletnie bez pojęcia. Zupełnie absurdalna działalność.
Po pierwsze, w wydaniu pana posła Tyszkiewicza kompromis polega na tym, że ministerstwo pod rządami PO, Ministerstwo Środowisko, przyjęło tylko i wyłącznie wersję ekoterrorystów, jak ich niektórzy nazywają. I jeszcze niedawno wyrąb na terenie Puszczy zakładał około 330 tysięcy metrów sześciennych. Minister Kraszewski ograniczył to do 40 kilku tysięcy. Pan minister Szyszko na podstawie planu zagospodarowania lasu wyraźnie zgodził się na podwyższenie do około 100 kilkunastu tysięcy. Zrobił to głównie z tego powodu, że puszcza od kilku lat na skutek decyzji poprzedników, którzy nie pozwalali leśnikom na czynną ochronę przed kornikiem drukarzem, doszło do gigantycznego, nieznanego w historii Puszczy Białowieskiej zjawiska niszczenia świerka, a także innych drzew iglastych, bo świerka już po prostu zaczyna brakować jako pokarmu. Leśnicy w ramach tych przyznanych limitów nie mogli nawet wywozić drzew chorych. Dziś częściowo jest to możliwe, nie w całości, bo pan minister, biorąc pod uwagę także walory krajobrazowe i przyrodnicze puszczy, przez dłuższy czas wstrzymywał się z wydaniem decyzji. Wyznaczono prawie 1500 powierzchni badawczych na terenie puszczy, w których przez kolejne lata, i nie ma takiego programu w skali całej Europy, a być może nawet i świata, gdzie przez kolejne kilkadziesiąt lat będzie badało się i warunki przemiany naturalne, stałe, jak i przemiany, w których człowiek będzie gospodarował. Ta możliwość wycinania lasu i drzew chorych, bo to przede wszystkim ich w tej chwili dotyczy, obejmuje tylko i wyłącznie tereny lasów tak zwanych gospodarczych, czyli takie, które nie są na terenie Puszczy Białowieskiej, nie są rezerwatem, czy inne obszary chronione. Leśnicy dzisiaj próbują tylko reagować na niszczenie puszczy. Zakaz wstępu do lasu wynika z bardzo prostej rzeczy. Ustawa o lasach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie lasów składa na ręce leśników. Oni będą odpowiadali karnie za to, jeżeli komuś spadnie drzewo albo gałąź na głowę, bo było suche. W związku z tym, dbając o bezpieczeństwo między innymi turystów, wprowadzono na tych obszarach, gdzie jest szczególnie dużo świerków uschniętych, zakaz wstępu do lasu. Były już sytuacje, w których suche drzewa przewracały się na tiry. Na szczęście nikt wtedy nie zginął. Ja przypominam sobie sytuację sprzed 2 albo 3 lat, kiedy leśnicy chcieli doprowadzić do tego, aby wzdłuż trasy Białowieża-Hajnówka móc usunąć drzewa zaatakowane przez korniki, które już schły. Ci tak zwani ekolodzy nie chcieli nawet do tego dopuścić. Dzisiaj Puszcza Białowieska jest skarbem i z tym się zgadzam. Myślę, że zdecydowana większość z tym się zgadza. Została uformowana przez leśników tak naprawdę. Przytłaczająca większość drzew w Puszczy Białowieskiej to są drzewa kilkudziesięcioletnie, czyli drzewa nasadzane przez leśników. Część obszarów chronionych...
Dziś już nikt nie mówi o tym, że jest to las pierwotny, no bo...
Ale to jest las naturalny kształtowany przez leśników, ale to, szanowni państwo, przecież po usunięciu drzew zaatakowanych przez korników, po to, aby uchronić część przynajmniej drzewostanu iglastego, leśnicy przecież tam nie będą betonowali tych terenów, tylko będą doprowadzali do kolejnych nasadzeń. No, bo... Ci, którzy protestują przeciwko wycince, to uważają, że to co tam będzie.
Mówią, że nasadzenia, nasadzić to sobie można również pod Warszawą. No,
ale przepraszam bardzo, ale większość lasów Puszczy Białowieskiej jest lasem nasadzeniowym. Te tereny najcenniejsze znalazły się w Parku Narodowym i tam nikt nie prowadzi jakiejkolwiek wycinki. Park Narodowy jest gospodarzem na swoim terenie i nikt nawet nie miał pomysłu, aby tam wycinać drzewa. Jeszcze raz przypomnę, 1/3 Puszczy Białowieskiej to są także tereny rezerwatowe i chronione w inny sposób, gdzie jakiejkolwiek czynnej gospodarki się nie prowadzi. A tam, gdzie można prowadzić i prawo dopuszcza, leśnicy próbują chronić puszczę i w sposób naturalny zalesiają ją na nowo.
Każdy chce dobrze, wychodzi jak zwykle.
Pan poseł chciałem zapytać pana posła, kiedy ostatnio był w Puszczy Białowieskiej?
Bywam co najmniej kilka razy w roku. Ostatnio byłem chyba tydzień temu.
I nie zrobiła na panu wrażenia droga Hajnówka-Białowieża?
Bo przyznam, tak, dobrze pan do tego powrócił.
Ja przyznam, że na mnie zrobiła, bo to wygląda jak okno wystawowe wyrębu Puszczy Białowieskiej. To jest naprawdę bezrozumne. Tamtędy jeżdżą goście z zagranicy, dziennikarze. To, jak wygląda dzisiaj ten szlak, bo to jest jedyny szlak, który wiedzie do
Białowieży. To jest właśnie głupota poprzedników z Platformy, którzy do tego doprowadzili.
Chcę powiedzieć, to jest głupota ministra Szyszki i jego doradców.
Ale bo te
to
drzewa jest zostały naprawdę... wycięte jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.
Nie, ale ja nie zasada chcę... jest taka, że jeżeli drzewo w tym pasie drogowym
mówić, kiedy,
się przewróci
przed jakimi wyborami one grozi zostały...
sytuacji na drodze, wtedy trzeba je wyciąć, usunąć, tego, ale drewno trzeba zostawić w puszczy, dlatego to tak wygląda.
Tak, ale to naprawdę wygląda jak...
Nieładnie, to jak... tutaj się zgadza.
Jak
okno wystawowe,
jak...
Kto do tego doprowadził? Zakaz
do tego doprowadził.
Absurd, przecież te drzewa zostały powalone i ścięte, ponieważ zagrażały bezpieczeństwu i jeszcze przed wyborami parlamentarnymi to się stało.
Proszę się uspokoić, panie
pośle, rozumiem, minister Szyszko już wtedy zagrażał Puszczy Białowieskiej.
Na przedstawienie robienia argumentów. Dlaczego się nie chce minister Szyszko zgodzić na to, by ekipy naukowców mogły w tej sprawie usiąść do stołu i debatować wspólnie z leśnikami, z samorządowcami, z przedstawicielami rządu na temat tego, w jaki sposób prowadzić politykę ochronną w Puszczy Białowieskiej. Czy rzeczywiście skala tego wyrębu, to można powiedzieć tak, to jest powalające, to jest porażające, ta skala, którą w tej chwili prowadzicie, bo też całe połacie puszczy stają się po prostu obrazem z wyrębu. Znaczy to już nie ma puszczy, stają się gołymi połaciami.
A wie pan, dlaczego naprawdę, się tak dzieje? Ponieważ te połacie to były połacie zaatakowane przez kornika drukarza. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek widział zdjęcia z dronów Puszczy Białowieskiej, gdzie są całe hektary sinych drzew pozbawionych całkowicie igliwia. I dlatego te drzewa, zwłaszcza wzdłuż szlaków turystycznych, wzdłuż dróg trzeba wycinać, bo one zagrażają między innymi turystom. I także wzdłuż drogi Białowieża-Hajnówka w tak zwanym rezerwacie krajobrazowym Szafera, który został utworzony między innymi po to, aby chronić piękny widok wielo letnich świerków. One przez korniki zostały zniszczone. I po to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo ludzi, którzy tamtędy jadą do Białowieży, trzeba było te drzewa ściąć. Pod wpływem ekologów i takiej teorii, że duża ilość drewna martwego powinna w lesie pozostać, te drzewa zostały pozostawione. Wygląda to strasznie, jeszcze to prawda, ale jest to wynik zaniechań ze strony Platformy, która dopuściła do tego, aby kornik zniszczył olbrzymią część Puszczy Białowieskiej. Dyskusja toczy się od kilkunastu miesięcy. Pan minister Szyszko kilka konferencji organizował na temat gospodarowania w Puszczy, na temat gospodarowania w Puszczy Białowieskiej. Szkoda, że wtedy nie chciał.
To są nasze programowe ostatki, ostatnie minuty. Pan poseł Tyszkiewicz mówi jedno zdanie, a później...
Chcę panu powiedzieć, nie będzie już pięknych widoków w Puszczy Białowieskiej po zakończeniu swojej misji przez ministra Szyszki. To jest najstraszniejsze.
No szkoda, że nie pozwoliliście na to, aby kilka lat temu leśnicę...
Proszę państwa, w ten sposób kończymy ten sezon gier politycznych. W wakacje spotkamy się jeszcze incydentalnie dwukrotnie i wtedy porozmawiamy o tym, jak wakacje przebiegają wśród parlamentarzystów. Panowie wybierają się gdzieś na wywczasy?
Chcę powiedzieć, prawdziwe jest stwierdzenie PiS, piła i siekiera. To jest dzisiaj, panie pośle.
Panowie, to jest dziś prawda jeszcze przeżanie pracy. Bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia. To były gry polityczne w studiu Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej i Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Rytel. Do usłyszenia.